Artykuł analizuje historię weneckiego getta nie jako zbiór izolowanych faktów, lecz jako studium antysemityzmu sąsiedzkiego. To specyficzna struktura relacji, w której bliskość fizyczna i ekonomiczna współistniała z systemową odmową uznania godności drugiego człowieka. Autor stawia tezę, że getto było materializacją paradoksu użyteczności. Wenecja potrzebowała żydowskiego kapitału i wiedzy, lecz jednocześnie administrowała różnicą poprzez prawo wyjątku, segregację przestrzenną i stygmatyzację. System ten nie opierał się wyłącznie na gwałtownej nienawiści. Opierał się na normalizacji nierówności, która pozwalała większości korzystać z zasobów mniejszości, spychając ją jednocześnie w rolę wewnętrznego obcego. Ewolucja tego mechanizmu, od religijnego wykluczenia, przez faszystowską biologizację rasy, aż po administracyjną precyzję deportacji, stanowi uniwersalne ostrzeżenie przed systemami, w których prawo i kultura maskują przemoc symboliczną. Tekst dowodzi, że prawdziwa emancypacja wymaga nie tylko zburzenia fizycznych murów, ale przede wszystkim demontażu logiki bramy zakodowanej w języku, administracji i codziennych nawykach społecznych. Antysemityzm w weneckim getcie nie był tylko nienawiścią, lecz strukturą relacji. To system ról i rytuałów, gdzie nierówność przypomina rozsądek. Można było korzystać z usług Żydów, a jednocześnie akceptować ich poniżenie. To bliskość bez uznania. Zjawisko ewoluowało od nienawiści religijnej po rasizm XX wieku, nakładając kolejne warstwy. Dawny antyjudaizm chrześcijański dostarczył języka winy i obcości. Nowoczesny rasizm dodał do tego pozór nauki oraz administracyjną klasyfikację pochodzenia. Wspólnym mianownikiem pozostała odmowa uznania Żyda za pełnoprawnego sąsiada. Sąsiedztwo to nie tylko bliskość geograficzna, lecz powtarzalność kontaktu. Weneccy Żydzi byli obecni w mieście, choć zamknięci w wydzielonej przestrzeni. Antysemityzm sąsiedzki może współistnieć z częściową wiedzą o drugim człowieku. Można ufać żydowskiemu lekarzowi i jednocześnie popierać zamknięcie Żydów za bramą. Wenecki przypadek pokazuje, że antysemityzm często polega na kontrolowanej obecności. Żyd ma być użyteczny, ale nie wpływowy, dostępny jako funkcja, lecz nieuznany jako osoba. Getto jest materializacją tej logiki. Wenecja potrzebowała kredytu, lecz potępiała lichwę. Wygodniej było powierzyć funkcje finansowe Żydom, a następnie obciążyć ich moralnie za pełnienie roli, którą sama im wyznaczyła. To perfidna figura. Najpierw zamyka się drzwi do innych zawodów, by później wytykać typowe zajęcia. Problem strukturalny zamieniano w problem etniczno-religijny. Żółte koła i czapki nie służyły jedynie identyfikacji, były technologią spojrzenia. Znak skracał drogę od percepcji do osądu, odbierał jednostce prawo do pierwszego wrażenia. Weneckie getto uczyło, że nierówność ma kształt, kolor i adres. Siła tego systemu polegała na normalizacji. Większość nie unikała kontaktu, lecz korzystała z usług Żydów. Jednak kontakt może być asymetryczny. Prawdziwe uznanie wymaga równości moralnej. Wenecja utrzymywała z Żydami kontakty, lecz odmawiała im uznania. To pokazuje naturę chrześcijańskiej fascynacji. Można podziwiać cudzą kulturę jako zasób, a jednocześnie nie traktować jej twórców jak równych. Najpierw cytuje się tekst, potem zamyka się autora za bramą. To dobrze ubrana przemoc symboliczna. Szczególnie bolesna jest historia neofitów atakujących dawnych współwyznawców. Pokazuje to, że antysemityzm może zostać uwewnętrzniony jako narzędzie samopotwierdzenia. Aby zostać przyjętym przez dominującą wspólnotę, trzeba czasem złożyć w ofierze własne poprzednie my. Społeczeństwo chętniej słucha byłego członka mniejszości, gdy ten potwierdza jego uprzedzenia. Taki świadek daje większości fałszywy certyfikat autentyczności. Przemoc przedstawia się więc jako samoobronę. Ofiara zostaje przebrana za niebezpieczeństwo, a sprawca za strażnika ładu. To daje moralne rozgrzeszenie przed dokonaniem krzywdy. XX wiek pokazał, że mechanizm ten zmienił uzasadnienie. Faszyzm zastąpił język duchowej infekcji biologią i higieną społeczną. Różnica stała się nieusuwalna. Faszystowskie ustawy rasowe z 1938 roku były zdradą sąsiedztwa. Człowiek asymilowany przez pokolenia słyszy: stań się jednym z nas, by po chwili usłyszeć: nigdy naprawdę nim nie byłeś. Antysemityzm jako skaza sąsiedzka ujawnił się najpełniej w czasie deportacji. Zagłada nie była wyłącznie dziełem odległej machiny, choć to niemiecki nazizm nadał jej strukturę, Kluczowe znaczenie miały lokalne administracje i policje. Ludobójstwo w mieście dokonuje się w topografii znajomości. Dlatego tak istotny jest akt zniszczenia rejestrów przez Giuseppe Jonem. Uderzał on w proces zamiany sąsiada we wpis, adresów transport, a transportu w śmierć. Jona zrozumiał, że lista może stać się mapą polowania. Historia getta to historia danych i widzialności. Od żółtego znaku po listę deportacyjną biegnie ciąg. Oznaczyć, zlokalizować, wyłączyć i usunąć. Nie każda widzialność jest uznaniem, czasem jest pierwszym etapem kontroli. Antysemityzm sąsiedzki posiada też zdolność powojennego samousprawiedliwienia. Społeczeństwa często próbują rozmyć sprawstwo, by zmniejszyć ciężar winy. Mechanizm obwiniania ofiar próbuje domknąć przemoc interpretacyjnie. To najwyższa forma zdrady. Antysemityzm rzadko zaczyna od deklaracji eksterminacji. Częściej wyrasta z obyczajowej pobłażliwości dla pogardy. Pamięć o weneckim getcie musi być więc pamięcią o języku, o stereotypach i regulaminach, które uczą, że pewni ludzie są mniej nasi. To lekcja sąsiedztwa nieudanego. Miasto chciało kapitału i wiedzy Żydów, lecz odrzucało moralne konsekwencje tej relacji. Chciało sąsiada jako zasobu, a nie współgospodarza. To nie była równość. To była licencja na życie. Społeczeństwo, które uznaje ludzi tylko wtedy, gdy są mu potrzebni, przygotowuje sobie moralną katastrofę. Bo gdy użyteczność spadnie, zostanie sama pogarda. Dziedzictwo getta nie jest wyłącznie żydowskie czy weneckie. Jest europejskie i uniwersalne. Obnaża, jak łatwo większość tworzy system pozwalający korzystać z mniejszości bez przyznawania jej równych praw. To proces, w którym przesąd staje się prawem, prawo urbanistyką, a pamięć samousprawiedliwieniem. Najtrwalsze getta nie zawsze stoją z kamienia, czasem stoją z przyzwyczajenia do cudzej nierówności. Getto było modelem instytucji, sposobem zarządzania grupą uznaną za potrzebną, lecz niepożądaną. To mechanizm zarządzania różnicą. Każdy system polityczny ujawnia swój charakter przez organizację marginesu. Weneckie getto pokazywało, że porządek republiki opierał się na instytucjonalizowaniu nierówności. Była to forma prawa wyjątku. Pracowali na rzecz gospodarki miasta, lecz pod rygorem ograniczeń. Płacili podatki i opłaty nadzorcze, nie posiadając przy tym równej podmiotowości politycznej. Prawo nie służyło im jako gwarancja równości, lecz jako technika kontroli. Weneckie getto nie było przestrzeni bezprawia, lecz prawem użytym do utrwalenia nierówności. Getto stanowiło model ekonomii zależności. Republika Wenecka potrzebowała żydowskich usług kredytowych, lecz nie chciała uznać tej potrzeby za fundament równości. Zależność ekonomiczna została zamaskowana językiem moralnego podejrzenia. Żydzi byli niezbędni jako narzędzie stabilizacji finansowej, a jednocześnie przedstawiani jako zagrożenie społeczne. System najpierw zamyka człowieka w funkcji, a potem oskarża go o to, że jest tylko tą funkcją. Getto było także instytucją przestrzennej pedagogiki. Uczyło mieszkańców miasta, że różnica ma konkretny adres. Terytorializacja pozwala większości mówić: oni są tam. Getto nie tylko ograniczało mobilność Żydów, ono produkowało chrześcijańską normalność. Wenecja spychała Żydów na peryferię, lecz ekonomicznie pozostawali oni częścią jej organizmu. Znaczenie samorządu żydowskiego było ambiwalentne. Z jednej strony pozwalał wspólnocie organizować życie religijne i społeczne, z drugiej był instrumentem kontroli, pozwalającym państwu przerzucać odpowiedzialność za pobór opłat czy utrzymanie porządku na samych zainteresowanych. W realiach getta samorząd stanowił kluczowe narzędzie przetrwania, pozwalał zachować organizację i wspierać ubogich, jednak była to autonomia na smyczy. To uczy nas, że podmiotowość mniejszości może rozwijać się nawet w warunkach opresji, lecz nie wolno jej mylić z pełną wolnością. Sprawczość prześladowanych nie jest dowodem łagodności systemu. Prawo wyjątku i segregacja tworzyły tzw. administrację różnicy. W epoce przednowoczesnej władza nie dążyła do całkowitego zniszczenia mniejszości. Gdyż była ona funkcjonalna, należało ją jedynie utrzymać w stanie kontrolowanym. Nie wolno utożsamiać getta weneckiego z nazistowskimi obozami w Europie Wschodniej. Instytucje działają przede wszystkim przez nazwy. Słowa takie jak Żyd czy obcy nie tylko opisują rzeczywistość, one ustawiają relacje. Weneckie getto stało się możliwe, ponieważ wcześniej istniał język, który czynił segregację wyobrażalną. Kto źle nazywa, ten często przygotowuje złe prawo. Widać tu ewolucję antysemityzmu od religijnego wykluczenia ku rasowej dyskryminacji. Weneckie getto uczy nas, jak społeczeństwa produkują wewnętrznych obcych. Taki status jest niestabilny. W razie kryzysu można go wskazać jako winnego. Jest wystarczająco znany, by go odnaleźć, i wystarczająco obcy, by go oskarżyć. Społeczeństwa często określają siebie poprzez to, kogo oddzielają. Granica wytyczona wobec Żydów mówiła wyraźnie: my jesteśmy normą, oni są tolerowanym wyjątkiem. Ta symboliczna asymetria była równie istotna co ekonomia. Większość potrzebowała mniejszości jako kontrastu, w którym mogła potwierdzać własny obraz. Chrześcijańska Wenecja budowała pewność siebie poprzez oddzielenie Żydów. Spalenie bram getta w 1797 roku oznaczało kryzys instytucji większości. Jednak utrata narzędzia nie oznacza automatycznej zmiany mentalności. Prawdziwa zmiana wymaga jednoczesnego działania na trzech poziomach: zmiany prawa, przestrzeni i społecznego uznania. Sama równość formalna jest niewystarczająca, gdy sąsiedztwo wciąż produkuje podejrzliwość. Weneckie getto zmusza do precyzji. Żydzi byli obecni, lecz warunkowo. Tolerowani, lecz upokarzani. To czyni tę historię aktualną, opowiada ona o płcieniach, w których instytucje maskują nierówność. Getto nie jest wyłącznie faktem z przeszłości, jest próbą moralną. Sprawdza, czy potrafimy rozpoznać krzywdę wtedy, gdy przychodzi ona w szacie prawa zwyczaju lub sąsiedzkiej normalności. Kluczową kategorią jest tu godność jako praktyczny zakaz redukowania człowieka do funkcji, kategorii czy pochodzenia. Ta kolejność ma znaczenie. Każda przemoc instytucjonalna zaczyna się od zmiany sposobu widzenia. Najpierw kategoria, potem człowiek, najpierw podejrzenie, potem indywidualność. Gdy ten schemat staje się normą, prawo przestaje chronić osobę, a zaczyna obsługiwać uprzedzenie. Weneckie getto dowodzi, że prawo może być grzecznym językiem przemocy. Przymusowe zamieszkanie czy restrykcje zawodowe nie były chaotycznymi wybrykami tłumu. Były uporządkowane. Uporządkowana niesprawiedliwość jest szczególnie niebezpieczna, bo daje większości przekonanie, że skoro coś jest regulowane, to musi być uzasadnione. Biurokracja potrafi przykryć krzywdę papierem tak równo, że wygląda jak procedura. Prawo, które nie widzi osoby przed kategorią, staje się techniką segregacji. Dotyczy to każdego porządku tworzącego grupy warunkowej obecności. Gdziekolwiek człowiek musi udowodnić, że zasługuje na elementarną równość, tam godność została już postawiona pod znakiem zapytania. Społeczeństwa, które nie pamiętają własnych mechanizmów wykluczenia, najczęściej ich nie przezwyciężają, a jedynie zmieniają słownik. Mechanizm zostaje, zmienia się tylko kostium. Pamięć odpowiedzialna ma za zadanie wyszkolenie sumienia, by szybciej rozpoznawać sygnały ostrzegawcze, kiedy język odbiera człowiekowi złożoność, a prawo tworzy wyjątki wobec grup już wcześniej oznaczonych. Pamięć getta służy temu, by rozpoznać to, co może wrócić w nowej postaci. Trzecią kategorią jest odpowiedzialność. Nie chodzi tu tylko o winę jednostek, lecz o odpowiedzialność zbiorową w wymiarze instytucjonalnym i kulturowym. Wielkie niesprawiedliwości rzadko wymagają powszechnej nienawiści. Wystarcza im mieszanina interesu i obojętności. Weneckie getto tworzyła struktura odpowiedzialności rozproszonej. Odpowiedzialność mają stopnie, inna jest ta prawodawcy, a inna biernego obserwatora. Skoro jednak istniały akty odwagi, całkowita bezalternatywność pozostaje jedynie wygodną legendą tchórzy. Czwartą kategorią jest wspólnota. Getto każe zapytać, czym właściwie jest wspólnota polityczna, czy to klub większości, czy struktura praw, w której różnica nie musi prosić o pozwolenie. Najbardziej niebezpieczna jest ta wspólnota, która uważa swoje my za oczywiste. Weneckie getto powstało, ponieważ chrześcijańska większość uznała, że Żydzi mogą być obecni jedynie jako kategoria kontrolowana. Faszystowskie ustawy rasowe zrodziły się z podobnego przekonania, że państwo może zdefiniować członków narodu poprzez pochodzenie. Oba porządki dowodzą, że pytanie o to, kto należy do wspólnoty, nigdy nie jest niewinne, gdy odpowiada na nie wyłącznie większość. Sprawiedliwa wspólnota zaczyna się tam, gdzie różnica nie jest traktowana jako awaria jedności. Getto nie było kompromisem, było dominacją. Nadzieja getta polegała na tym, że ludzie nie dali się całkowicie zdefiniować przez krzywdę. Mówi ona, nawet jeśli nie wszystko będzie dobrze, nie oddamy oprawcy prawa do ostatniego słowa o tym, kim jesteśmy. W świecie mierzącym wartość człowieka użytecznością getto przypomina, że godność nie znika pod presją. uszlachetniają dopiero ludzkie odpowiedzi na cierpienie. Solidarność, odwaga i pamięć. Nie wolno chwalić muru za to, że ktoś za nim śpiewał. Trzeba chwalić śpiewających i pytać, kto postawił mur. Te dwa fakty należy rozpatrywać łącznie, nie po to, by odebrać Wenecji wielkość, lecz by odmówić jej niewinności. Współczesne znaczenie tej historii polega na tym, że każde społeczeństwo powinno pytać o własne getta. Gdzie mówi o tolerancji, a praktykuje hierarchię? Historia getta to ostrzeżenie przed społeczeństwem, które żyje z własną sprzecznością. Getto nie pozwala rozdzielić historii na wygodne role. Ono mówi: sprawdźcie własne procedury, żarty i milczenia. Trzeba wrócić do godności jako zasady porządkującej. Właściwsza formuła brzmi: tak potrafią działać społeczeństwa, gdy użyteczność zastępuje godność, a przyzwyczajenie zastępuje sumienie. To ostrzeżenie dla każdego, kto zbyt szybko uznaje się za moralnie odpornego. Republika Wenecka pragnęła żydowskiego kapitału i kompetencji handlowych, lecz nie chciała uznać Żydów za pełnoprawnych członków wspólnoty. Z tej sprzeczności zrodziło się getto. Instytucja i symbol, który stał się jednym z najbardziej przejmujących pojęć w historii europejskiego wykluczenia. Getto nie było wypadkiem, lecz świadomym produktem cywilizacji. Powstało za sprawą prawa, przy udziale religii i w centrum interesów gospodarczych. Było miejscem, w którym uprzedzenie otrzymało adres, grafik i procedurę. A gdy krzywda staje się procedurą, przestaje przypominać wybuch nienawiści, a zaczyna wyglądać jak porządek. To właśnie nazwaliśmy skazą sąsiedzką. To nie nienawiść do dalekiego wroga, lecz deformacja relacji z bliskim, którego obecność uznaje się za warunkową. Tolerancja może być jedynie łaskawym znoszeniem cudzej obecności, a porządek maskowaniem wygodnie administrowanej nierówności. Za bramami powstawały synagogi, drukowano księgi hebrajskie, kwitła medycyna i poezja. Kultura żydowskiego getta nie powstała dzięki upokorzeniu, lecz mimo niego. Złoty wiek od 1541 do 1630 roku był paradoksem życia pod presją. 1630 rok odsłonił materialną cenę izolacji. Przeludnienie i wilgoć ujawniły, że segregacja nie jest abstrakcyjną ideą, lecz warunkiem życia ciał. Niesprawiedliwość społeczna zawsze w końcu przechodzi przez ciało. Przez chorobę, głód i ciasnotę. Następnie przyszła emancypacja. Spalenie bram w 1797 roku dowiodło, że stary porządek może runąć, ale sama ceremonia wolności nie wystarcza. Wolność jako hasło ogłasza się w jeden dzień. Wolność jako praktyka wymaga przebudowy prawa i mentalności. Rzeczywisty awans przyniósł Risorgimento i zjednoczenie Włoch. Jednak XX wiek ujawnił kruchość tej równości. Ustawy rasowe z 1938 roku uderzyły w sam rdzeń wiary w postęp. Dawne wykluczenie religijne przepisano na język biologii i rasy. Tragedie domknęły łapanki i deportacje do Auschwitz. W tym mroku wybrzmiał heroiczny czyn Giuseppe Jony. Niszcząc rejestry wspólnoty, uderzył w administracyjną logikę ludobójstwa. Jego śmierć nie może stać się łatwym obrazkiem. To był czyn człowieka w sytuacji skrajnej. Dowód na to, że gdy instytucje zdradzają jednostkę, człowiek może odmówić zdrady innych. Dzisiejsze getto jest żywym palimpsestem. Nakładają się na siebie warstwy: złoty wiek kultury, dżuma, faszyzm i deportacje. Nie można czytać jedynie ostatniej z nich. Największym zagrożeniem jest zamiana tego miejsca w symbol zbyt łatwy, w zwykłą atrakcję historyczną. Getto było więzieniem i domem, raną i światem. Historia ta należy do całej europejskiej samoświadomości. To ostrzeżenie przed cywilizacją samozadowolenia. Piękna fasada nie jest dowodem sprawiedliwego domu. Kultura bez etyki może współistnieć z przemocą zadziwiająco długo. To pytanie przenosi historię getta poza mury archiwum. Dotyczy każdej wspólnoty i instytucji, która deklaruje integrację, a w praktyce utrwala zależność. Gdy społeczeństwo opisuje grupę ludzi wyłącznie językiem ryzyka, kosztu lub obcości, należy zapytać, czy nie rodzi się nowa forma bramy. Taka brama może powstać z regulaminu, algorytmu lub stereotypu. Weneckie getto uczy, że wykluczenie często wyrasta z codzienności, która powoli uczy się pogardy. Bramy mają zdolność reinkarnacji. Wracają jako przepisy, rejestry czy segregacja ekonomiczna. Każda epoka musi zatem pytać, które bramy właśnie buduje, nazywając je rozsądkiem? Weneckie getto pozostaje przestrogą. Logikę wykluczenia trzeba wykorzenić z prawa i języka. Bo tam, gdzie człowiek zostaje sprowadzony do kategorii, brama jest już w połowie zbudowana. Weneckie bramy dawno spłonęły. Lecz logika izolacji wykazuje zdumiewającą zdolność do reinkarnacji. Dziś nie przybiera ona formy kamiennych murów. Kryje się w algorytmach, regulaminach i szeptanych stereotypach, które wciąż nazywamy rozsądkiem. Prawdziwym pytaniem nie jest więc to, czy getta przestały istnieć, ale które niewidzialne bramy budujemy właśnie teraz, przekonani o własnej odporności na nienawiść.